Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, nie miałem możliwości przywitać się z każdym z braterstwa z osobna, dlatego z tego miejsca chciałem to uczynić słowami naszego Zbawiciela: pokój braciom i siostrom. Chciałem także przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia obfitych łask, błogosławieństw Bożych i wytrwania w poświęceniu aż do zwycięstwa od pozostałych braci i sióstr ze zboru w Mysłowicach, którego jestem członkiem. Takie było ich życzenie i prosili o, żeby takie życzenie braterstwu przekazać.
Dziękuję.
Dziękuję. Drodzy braterstwo, myślę, że ten dzień dzisiejszy również wartałoby rozpocząć, tak jak wczorajszy, rozważaniami około tych tematowych wersetów z drugiego listu apostoła świętego Piotra, z trzeciego rozdziału. Jeżeli czytamy nie tylko te dwa wersety, które bracia przyjęli jako hasło, jako motto naszej uczty duchowej, to zauważymy, że apostoł święty Piotr w kontekście jakby tych dwóch wersetów radzi, jak uniknąć pewnych trudności, uciążliwości, a nawet można powiedzieć dla pobieżnego czytelnika pewnej literalnej zagłady. I te nieszczęścia, to unicestwienie ma spotkać teraźniejsze niebiosa i teraźniejszą ziemię, jak mówią wersety 7 i 10. Ma się to odbyć w Dniu Pańskim. Czytamy o tym w wersecie 10. A z kolei ten Dzień Pański nastanie tak jak złodziej w nocy. A więc złodziej w nocy, a więc, drogie braterstwo, niezauważalnie, niespodziewanie, bez ogólnego rozgłosu. Tak działa złodziej. Nie zapowiada swojej działalności. Robi to cicho, spokojnie i najczęściej pod osłoną ciemności nocy. Ale najlepszą metodą na to, aby nie dać się zaskoczyć złodziejowi, to jest czuwanie. I apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, kiedy mówi podobne słowa, uprzedza, że będzie takie niebezpieczeństwo, będą takie czasy. I mówi, że on Dzień Pański również jako złodziej w nocy przyjdzie. To również jakby tłumaczy, dodaje do tego, że bracia, wam to nie grozi, bo wy nie jesteście synami nocy ani ciemności. Wy jesteście synami dnia, synami światłości, a więc mówi, nie śpijcie, nie zasypiajcie czasami jako inni, ażeby was ten dzień zaskoczył. Może powie ktoś, że czuwanie jest zbędne, bo i tak sam Pan Jezus mówi, że o onym dniu i godzinie to nikt nie wie. Ale, drogie braterstwo, gdyby tak miało być zawsze, na przyszłość, w stosunku do czasu, w którym Pan Jezus wypowiada te słowa, to w objawieniu danym świętemu Janowi słowa zapisane w trzecim rozdziale, a w trzecim wersecie również nie byłyby aktualne. Nie byłoby, drodzy bracia i siostry, napomnienia i przestrogi o konieczności czuwania i skierowanego już do zboru sardyńskiego, czyli do 5 okresu rozwoju Kościoła, gdzie objawiciel święty Jan odnotował słowa, że mówi, jeżeli czuć nie będziesz, to przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię. Co te słowa, drogie braterstwo, oznaczają? Jeżeli objawiciel święty Jan mówi, że jeżeli nie będziesz czuł, to cię zaskoczę i nie zrozumiesz, której godziny przyjdzie, a więc miał nastać czas, w którym jednak ten fakt miał być rozpoznany, miał być zrozumiany. Drogie braterstwo, i dlatego też to czuwanie w związku z tym jest potrzebne, jest niezbędne. Kiedy przeczytamy te wersety z tego rozdziału apostoła Piotra, te tematowe, to zauważymy, że mówi tu apostoł o pewnej zagładzie. Zagładzie niebios, jak i ziemi. Zachodziłoby pytanie, czy ta zagłada opisana przez apostoła będzie literalną czy symboliczną. Gdyby miała być literalną, dosłowną, czyli stworzone przez Pana Boga niebiosa i literalna ziemia jako glob ziemski miały być zniszczone dosłownie, literalnym ogniem, to pewnie musielibyśmy przyznać, że nie miał racji mężczyzna Boży Salomon, kiedy w Księdze Kaznodziei w 1 rozdziale, 4 wersecie czytamy, że ta ziemia na wieki stoi. A w 3 rozdziale, 14 wersecie tej samej księgi zapisał, że wiem i to, że cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. I to trwa na wieki, ponieważ było stworzone przez Pana Boga dobre. I to sam Pan Bóg potwierdza, jak czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, Księgę Rodzaju, potwierdza to po zakończeniu każdego epokowego dnia stworzenia. I dodatkowo potwierdza po zakończeniu całego dzieła. Jeżeli by tak także miało być, drogie braterstwo, że ta zagłada ma być literalna, to w takim razie komu miały być według proroka Sofoniasza 3 rozdziału, 9 wersetu przywrócone wargi czyste, o których prorok wspomina? Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli Mu jednomyślnie. Prorok wcześniej mówi o pewnym rozgniewaniu, które przyjdzie, ale mówi, na ten czas przywrócę narodom wargi czyste. Jeżeli miałyby być wyniszczone, to, drogie braterstwo, komu te wargi czyste miałyby być przywrócone, czy byłby w tym jakiś sens? Mając na uwadze również słowa naszego Pana, zapisane przez Ewangelistę świętego Jana w 10 rozdziale, 35 wersecie, że nie może być Pismo skażone, a więc nie może Pismo być przeciwko sobie, nie może sobie przeczyć w żadnych wersetach. Więc jeżeli napotkamy takie, wydawałoby się, pozornie sprzeczne wersety, musimy je ze sobą pogodzić i wyjaśnić. I to przy pomocy innych wersetów. Ten sam prorok Sofoniasz mówiąc o tym zniszczeniu, o przywróceniu narodom warg czystych, to jakby wyjaśnia, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy ten ogień będzie ogniem symbolicznym. Będzie ogniem Pańskiej gorliwości. Przetoż oczekujcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mojego. Ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Ogniem Pańskiej gorliwości. Bezwzględnie i na pewno to się stanie. Sprawiedliwość Boża będzie, była zawsze i będzie zawsze wymierzana. Gdyby to zniszczenie, o którym mówi apostoł Piotr, miało być literalne, to nie można, drogie braterstwo, również jednej części wersetu rozumieć symbolicznie, a drugiej części wersetu literalnie. Jeżeli mówimy i chcielibyśmy przyjąć, że ogień jest literalny, to i ziemia literalna. Jeżeli mówimy, że ogień ten będzie ogniem Pańskiej gorliwości, a więc ogniem symbolicznym, to musimy również poszukać wytłumaczenia, jak rozumieć w tym momencie niebiosa i ziemię. Możemy powiedzieć, że niebiosa w tym przypadku przedstawiają nam władze duchowe będące pod władzą szatana. Symboliczne niebiosa to systemy religijne, władze kościelne przypisujące sobie sprawowanie władzy w imieniu Pana Boga. co innego. Wierzymy, że jakiekolwiek by one nie były, dobre czy złe, są z dozwolenia Bożego, ale sprawowanie władzy w imieniu Pana Boga to chyba trochę różnicy. Czym zatem jest ziemia? Ta symboliczna. Symboliczna ziemia to ludzie, to społeczeństwo, to ludzie na niej żyjący, to systemy i organizacje, czy to społeczne, czy polityczne, jakiekolwiek by nie były. Ziemia to ludzkie samolubstwo, pycha, klasowość, hierarchia i różnego rodzaju kasty społeczne, hierarchie społeczne. To ma być zniszczone. Apostoł Piotr w tych tematowych wersetach wymienia zbyt mało szczegółów. My jesteśmy tacy dociekliwi i chcielibyśmy może wiedzieć dla własnej ciekawości, żeby cośkolwiek więcej szczegółów apostoł święty Piotr czy inni apostołowie napisali odnośnie tych czasów, w których przyszło nam żyć. I wydawałoby się, że mało szczegółów to daje nam takie poczucie, takie złudzenie, że tak naprawdę niewiele się dzieje. I apostoł święty Piotr to potwierdza w wersecie 4, kiedy mówi, że będą nawet tacy, którzy będą skłonni powiedzieć, że no nic wielkiego się nie dzieje, bo jak ojcowie nasi zasnęli, tak wszystko trwa, idzie swoim normalnym trybem. Tak to było, tak jest i pewnie tak będzie. Ale kiedy dokładniej przeczytamy słowa apostoła Piotra, to zauważymy, że odnosi on podobieństwo tych trudności, tych czasów i wielkiej zagłady, która spotka te symboliczne niebiosa i ziemię, do zagłady pierwszego świata. Mówi to w wersecie 6. Dlatego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął. I znowu, drogie braterstwo, gdybyśmy wzięli ten szczegół, ten werset pod rozwagę i chcieli go użyć jako pomocy do wytłumaczenia, czy zagłada będzie literalna, czy symboliczna, to możemy powiedzieć, w literalnym potopie również nie został zniszczony świat jako ziemski glob, jako ziemia, która była stworzona i przygotowana na mieszkanie dla ludzi. Nie został zniszczony świat jako wszechświat, dzisiaj mówimy. Nie zostało zniszczone dzieło boskiego stworzenia, ale zniszczeni zostali w wodach potopu źli, niepoprawnie źli ludzie. Możemy powiedzieć ogólnie, używając naszego współczesnego języka, społeczeństwa. Wspomnienie przez apostoła Piotra zagłady tego pierwszego świata kieruje nasze myśli do pańskiej zapowiedzi odnośnie szczególnych znaków czasów końca obecnego wieku. Te znaki były podane jako dowód jego powtórnej obecności. I spośród wielu tych znaków, które Pan Jezus wymienił, myślę, że dwa są najbardziej znamienne. Dlaczego najbardziej znamienne? Dlatego, że bardzo jasno i wyraźnie wypełniające się w naszych oczach, wypełniające się widoczne i wypełniające się w naszych czasach. Tymi znakami, myślę, pierwszym jest symboliczne figowe drzewo, a drugim znakiem jest równoległość dni Noego i dni Syna Człowieczego. Tych, do których odnosi właśnie również to podobieństwo apostoł święty Piotr. I spróbujmy, drodzy braterstwo, przyjrzeć się z pozoru skąpemu opisowi czasów przed potopem i porównać je z warunkami, jakie mają panować przed końcem tego wieku złego, w czasach, w których nam przyszło żyć. Jeżeli znajdziemy takie równoległości, to spróbujmy wyciągnąć bez uprzedzeń odpowiednie wnioski. Czy w ogóle, może by zachodziło pytanie, czy w ogóle jest to ważne, abyśmy rozeznawali czasy i chwile, w których żyjemy? Ale często szukając odpowiedzi na to pytanie, to mówimy, że Izrael cielesny w swej historii, kolejach swojego istnienia jest symbolem albo odpowiednikiem na ważniejsze rzeczy, na ważniejszy Izrael, bo Izrael duchowy. A największą próbą i stratą dla cielesnego Izraela było co? Było to, co Pan Jezus powiedział, a odnotował to Ewangelista Łukasz w 19 rozdziale, a 44 wersecie. Nie rozpoznali czasu nawiedzenia swojego. I myślę, że te słowa przestrogi, oskarżenia naszego Pana w połączeniu z tym wersetem, który już czytałem z Księgi Objawienia, trzeci rozdział, trzeci werset, z tym napomnieniem skierowanym już do piątego okresu rozwoju Kościoła. Te dwa wersety mówią o tym, że będzie takie niebezpieczeństwo. I myślę, że te dwa wersety mówią wystarczająco wyraźnie i wymownie o tym, że trzeba czuwać i trzeba mieć się na baczności. Trzeba zwracać uwagę na czasy i chwile, w których żyjemy. Zwrócenie uwagi na równoległość czasów dni Syna Człowieczego i dni Noego było pańską odpowiedzią na pytanie uczni skierowane do naszego Pana, co jest, kiedy się to stanie, co będzie, jakie będą znaki Twojej obecności i dokończenia tego wieku. W naszym starym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej znajdujemy w tym miejscu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza wyraz paruzja. Brat już wczoraj wspomniał, że powinno być obecności, osobistej obecności będącej faktem. Obecności jako faktu czy przyjścia, drogie braterstwo. Tak jak często słyszymy tłumaczenie. Paruzja przyjścia, czyli zapowiedź mającego w dalszej lub bliższej przyszłości nastąpić istotnego przyjścia. A więc znaki potwierdzające obecność, potwierdzające fakt, czy poprzedzające ten fakt. O samym fakcie, drodzy bracia i siostry, że Pan miał w ogóle kiedyś w przyszłości przyjść, w przyszłości w odniesieniu do czasów i chwil, który wypowiadał te słowa, to uczniowie na pewno nie wątpili, bo Pan Jezus ich wielokrotnie przekonywał. Mówił o tym choćby, że maluczko, a nie ujrzycie mnie i znowu maluczko i znowu mnie ujrzycie. Nieco później mówi, że idę do Ojca, abym wam zgotował miejsce. Mówi, że uprzedza o fakcie i mówi dlaczego. A gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, to przyjdę za się i wezmę was do siebie. A więc uczniowie kojarzyli, utożsamiali powrót naszego Pana z jakimś ważnym dla nich wydarzeniem, z ich zabraniem, z ich uwielbieniem, zabraniem ich do chwały, z nagrodą. I dlatego też stąd możemy wnioskować, że istotą zainteresowania uczni było, kiedy to zabranie, kiedy ten fakt będzie miał miejsce, kiedy stanie się faktem dokonanym. A postawmy się tak, drodzy braterstwo, w sytuacji uczni. Chcemy wiedzieć, kiedy będziemy zabrani. I zwracając się do Pana z pytaniem, co będzie za znak Twojej obecności, to chcielibyśmy wiedzieć, kiedy to będzie faktem, czy rozpoznać, czy znać wydarzenia, które będą miały miejsce, ale które będą co nieco wyprzedzały sam fakt. Gdyby tak miały to być znaki poprzedzające, to, drogie braterstwo, jeszcze nic, ani uczniowie, ani my nie wiedzielibyśmy, ile jest, jaki okres czasu upłynie od tych znaków do samego faktu. A więc, drogie braterstwo, takie logiczne rozumowanie, już pomijając same znaczenie wersetu, który jest bardzo, znaczenie wyrazu, który jest bardzo mocnym argumentem, to takie logiczne rozumowanie chyba doprowadza nas do prostego wniosku, że uczniowie nie pytali się ucznia, jaki będzie, jakie będą znaki poprzedzające, ale znaki świadczące o fakcie. Bo wtedy musieliby, gdyby pytali się o znaki poprzedzające, to musieliby stawić drugie pytanie. A ile czasu upłynie od tych znaków do tego, aż nas zabierzesz? Takiego pytania uczniowie nie wstawili. Więc dobrze wiedzieli, o co pytali Pana i jaką odpowiedź dostali. Drogie braterstwo, jednym więc z takich dowodów, jak już wspomniałem, potwierdzających fakt, jednym z takich najistotniejszych potwierdzających fakt w której obecności, a nie zapowiadającym jego nadejście, miało być równoległość, czyli podobieństwo czasów albo dni, jak czasami mówimy, Noego i dni Syna Człowieczego. Dni Noego. Czym mogłyby być, jaki okres czasu mogłyby obejmować? Możemy powiedzieć, że ogólnie, że dni Noego to jest czas, w którym żył Noe. Ale Noe żył przecież lat 950, drogie braterstwo. 600 lat miał, kiedy przyszedł potop wód na ziemię, a potem żył jeszcze lat 350. 950 lat. Czy wszystkie, cały ten czas od urodzenia aż do śmierci miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił o dniach Noego? Myślę, że w ściślejszym przedziale, do którego odnosi się to wypowiedziane przez naszego Pana porównanie, dotyczy okresu czasu od objawienia Noemu boskiego zamiaru aż do potopu. Kiedy przeczytamy słowa naszego Pana mówiące o tym okresie z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału 37 i 38 werset mówi tak: ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście, paruzja, Syna Człowieczego. Albowiem jak za dni onych przed potopem jedli, pili, ożenili się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia. Zauważymy, że te dwa wersety zawierają jakby takie dwie myśli. Jedna to dotyczy czasu, a druga skąpych, bo skąpych, ale opisu wydarzeń, jakie będą miały w tym miejscu. Spróbujmy przeczytać te dwa wersety nieco inaczej. Spróbuję pominąć tą część tych dwóch wersetów, które mówią, opisują wydarzenia, a zostawimy tylko tą chronologiczną część. Wtedy te wersety brzmiałyby tak: ale jako było za dni Noego, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia. A więc Pan Jezus zawęża dni Noego, czyli dni, w którym żył w ogóle Noe, do okresu czasu aż do potopu. Jeżeli rzecz związana jest z potopem, to możemy powiedzieć chyba bez pomyłki, że dotyczy to okresu czasu, w którym Noemu była zwiastowana, objawiony zamiar Boży względem ludzkości. Aż do onego dnia, w którym wszedł Noe do korabia. Późniejsze dni życia Noego nie mają tu równoległości, nie mają swojego odpowiednika. A więc nie wcześniejsze i nie późniejsze dni miały być odpowiednikiem. Teraz zastanówmy się, drogie braterstwo, czy można by nazwać dniami Noego te dni, ten czas, czy te lata, w którym nie było Noego? Każdy z nas powie, że na pewno nie. A przecież Pan Jezus wypowiedział te słowa, że jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Nie w okresie poprzedzającym, nie po dniach, nie przed dniami, ale za dni Syna Człowieczego. Czy wobec tego, jeżeli nie możemy nazwać dniami Noego, dni, w których nie żył Noe, możemy nazwać dniami Syna Człowieczego dni, w którym nie ma Jego samego? Myślę, że gdybyśmy tak chcieli twierdzić, to doszlibyśmy do sprzeczności. Jeżeli Pan Jezus wspomina o dniach Noego, że tak będzie za dni Syna Człowieczego, to idźmy, przeczytajmy to, co sugeruje nasz Pan, czym szczególnym oznaczały się dni Noego. kiedy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, szósty rozdział, zawierający opis tego czasu, to od 11 wersetu czytamy tak. Ale ziemia popsowała się, była przed Bogiem i napełniła się nieprawością. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, oto popsowana była, albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoją na ziemi. Ale Noe znalazł łaskę w oczach pańskich. Jedyny sprawiedliwy. Dlatego Pan Bóg coś postanowił. I rzekł Bóg do Noego: koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich, przetoż je wytracę z ziemią. Ale z tobą postanowię przymierze moje i wnijdziesz do korabia i ty i synowie twoi i żona twoja i żony synów twoich z tobą. Drogie braterstwo, znowu, kiedy czytamy te wersety, to tak jak czytamy wersety apostoła Piotra, znowu nie mamy takiej pełnej satysfakcji. Znowu chcielibyśmy więcej szczegółów odnośnie warunków wtedy panujących, żeby je odnieść tu i rozpoznać, że dzisiaj jest identyczny. A ten opis wydaje się znowu bardzo skąpy. Poza rozwojem nieprawości, to mamy napisane, że życie biegło jakby normalnym trybem. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. Do wielu rzeczy, do wielu elementów, rodzajów zła się jakby przyzwyczajono. I Pan Jezus streszcza ten bądź co bądź długi okres czasu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, przeczytanymi już słowami, że jedli, jako było za dnia Noego, jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali. Kiedy znowu wejdziemy w te wersety, przeczytamy opis wydarzeń. Czy, drogie braterstwo, jedzenie, picie, za mąż wydawanie było wtedy i jest obecnie podstawowym przestępstwem? Nikt z nas pewnie tak nie powie. Nie, bo jedzenie i picie jest naturalną koniecznością człowieka stworzonego jako istoty żywiącej, a więc istoty, której egzystencja zależy od odżywiania, od przyjmowania pokarmów. A ta druga rzecz, żenienie, za mąż wydawanie, to jest boskie rozkazanie. Pamiętamy, kiedy Pan Bóg stworzył, przyprowadził do Adama Ewę, to powiedział takie często przez nas przytaczane słowa, które nie straciły na aktualności, że przeto opuści człowiek ojca, matkę i przyłączy się do żony i będą dwoje jednym ciałem. To jest boskie rozkazanie. A więc ani jedzenie i picie, ani za mąż wydawanie nie jest podstawowym przestępstwem, na które chciał zwrócić nasz Pan, miało miejsce za dni Noego i miało być za dni Jego obecności. Głównym, drogie braterstwo, powodem boskiej decyzji odnośnie tego, że postanowił wytracić człowieka, był rozwój zła. Rozpowszechnianie się, można by powiedzieć, nieprawości na wielką skalę, a z drugiej strony ludzie poddali się ogólnemu biegowi wydarzeń w wirze zajęć codziennego życia. Wyjątek stanowiła jedna rodzina, rodzina Noego. Można powiedzieć rodzina Boża, ponieważ żyła, postępowała według upodobania Bożego. Żyła zgodnie z boskim prawem. A nikt nas nie powie inaczej, tylko tak, że my chcemy dzisiaj taką rodziną Bożą być. O to się ubiegamy, zabiegamy o to, żeby tak żyć, ażeby się Panu Bogu podoba. Taką rodziną chcemy być dzisiaj. Zasadniczym powodem zła byli Nefilimowie. Z hebrajskiego znaczy to upadły. Było to potomstwo, drogie braterstwo, mieszanego związku aniołów fazy duchowej, którzy materializowali się, pojmowali córki ludzkie, chcąc im pomóc. Napisane mamy, że widzieli, że są piękne. Jest to mieszanina, aby Nefilimowie to potomstwo mieszanej rasy. aniołów, upadłych aniołów z ludźmi, z fazą ziemską. Cel był szczytny. Mieli uratować ludzkość. Pan Bóg jednak tego nie uznał i jak czytamy w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej dotyczącej opisu potopu, zostali wytraceni właśnie w potopie. Ci nefilimowie mogą reprezentować w dzisiejszym czasie różnego rodzaju twory wynikłe właśnie z mieszaniny, a więc połączenia nominalnego chrześcijaństwa, kościoła, czyli fazy duchowej, symbolicznej, z ziemską, cywilną, władzą świecką. Co w wyniku tego powstało? W wyniku tego powstało, z tego skojarzenia powstały różne, że tak powiem, z nazwy chrześcijańskie rządy i różnego rodzaju organizacje społeczne czy polityczne, a mające, tak jak na Filimowie, szczytne cele i szczytne zamiary. Służyć społeczeństwu, pomóc ludzkości, pomóc w wydostaniu się z różnych rodzajów kłopotów, kryzysów gospodarczych, społecznych, politycznych, poprawić morale człowieka, ożywić gospodarczo. A efekty? Każdy z nas chyba dobrze widzi. Efekty można porównać do macania kogoś, szukania drogi w ciemności. Że idzie od jednej ściany, boryka się, próbuje tego, próbuje tamtego, to się nie sprawdza, tamto się nie sprawdza. Albo do, jak to często mówimy, pijanego, chodzącego od jednego skraju drogi w drugą, nie umiejąc utrzymać prostego kierunku marszu. Dla wygody, na przykład dla poprawy moralności, to pamiętamy, z niedawno się stało u nas. Dla zwiększenia morale człowieka wprowadzono naukę religii w szkole. W wielu, wielu szkołach z braku miejsca zajęcia szkolne to przeniesiono do innych, często nieprzystosowanych do tego celu miejsc, adoptowanych pomieszczeń na naukę. Czy aby o to, drogie braterstwo, chodziło? Zdaje się, że rozumiemy, jaki był główny, nadrzędny cel takiego pociągnięcia. My możemy dzisiaj powiedzieć, że nie jest to boski porządek rzeczy i zostanie zniszczony w wodach pozafiguralnego potopu. Noe i jego rodzina, o którym mamy napisane, czytaliśmy, że Noe był mąż sprawiedliwy. Sprawiedliwy, bo pochodził z linii Adama. To nie znaczy, że był doskonałym, był sprawiedliwym, postępującym zgodnie z tym, co się Panu Bogu podobało. Pochodził z rasy czystej, niezmieszanej z aniołami, nie mający nic wspólnego z ówczesnym złym światem. Wartałoby sobie postawić, drogie braterstwo, pytanie, jak to mogłoby być? Jak żył ten Noe z tą swoją rodziną, że zasłużył na taką ocenę, że był sprawiedliwy? Przecież nie miał wtedy żadnego prawa. Do prawa zakonu jeszcze było daleko. A on został przez Pana Boga oceniony, że żył sprawiedliwie, że był mąż sprawiedliwy. Nie miał pisanego prawa. A my dzisiaj, drogie braterstwo, jesteśmy sprawiedliwymi czy nie? A jeżeli tak, to, drogie braterstwo, dlaczego czasami domagamy się, żeby w Biblii znaleźć reguły, zasady, wersety, które by rozwiązywały albo odpowiadały na wszystkie nasze życiowe problemy, trudności, przeciwności, sytuacji, w których się znajdujemy. No, ani tego nie miał, czego my mamy. Został nazwany sprawiedliwym. Prędko, tak jak brat wczoraj wspomniał, my sobie znajdziemy wytłumaczenie i powiemy pewnie, że no tak, ale Noe to był jeszcze, żył bliżej doskonałości. Żył przed potopem, był bardziej człowiekiem doskonałym, a więc żył pobożnie. A o nas to apostoł święty Paweł jak mówi? Bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Drogie braterstwo, że był sprawiedliwy, można powiedzieć, nie w takim zrozumieniu, że był usprawiedliwionym, jak dzisiaj to rozumiemy w wieku Ewangelii. Ale, drogie braterstwo, a my jesteśmy święci. W oczach Bożych nie jesteśmy widziani tak, jak sami siebie nawzajem widzimy. To, co odziedziczyliśmy, pochodząc z linii Adamowej, to przykryte jest szatą sprawiedliwości, usprawiedliwienia naszego drogiego Zbawiciela. Dlatego apostoł mógł napisać, że bracia święci, i dlatego, drogie braterstwo, czasami wspomnijmy na te argumenty, wspomnijmy na te wersety, wspomnijmy na Noego, wspomnijmy na Abrahama, którym było powiedziane tak samo, wspomnijmy na wielu innych mężów Starego Testamentu, którzy żyli daleko wcześniej przed pisanym prawem, przed pisanymi paragrafami, które by zabraniały tego czy tamtego, a zezwalały na to czy inne. Takim między innymi, pamiętamy, był Józef. Skąd Józef wiedział, że nie może się dać skusić żonie Potyfarowej, kiedy nie było przykazania, które by mówiło nie cudzołóż? A my dzisiaj, drogie braterstwo, czasami pytamy, a pokaż mi w Biblii werset, który mówi, że nie wolno mi palić papierosów. Albo jeszcze innych wiele rzeczy robić. A Noe był, drogie braterstwo, mąż sprawiedliwy. A czasy panujące za jego życia przed potopem miały odpowiadać czasom, w których my żyjemy. Kogo może przedstawiać, drogie braterstwo, Noe i jego rodzina? Myślę, że w Arce reprezentuje Kościół wyniesiony ponad ziemię w czasie wielkiego ucisku. Tak jak Noe ze swoją rodziną został wyniesiony i przeniesiony w nowy świat. Zachowany od postrachu, Kościół zachowany będzie również od postrachu, jaki przyniesie ten czas na wszystkich ludzi. O tej klasie właśnie mówił Pan Jezus, że w tej swojej arcykapłańskiej, jak to czasami mówimy, modlitwie, kiedy stawiał się za apostołami i za tymi, którzy przez słowa ich uwierzą w mnie, kiedy powiedział, że wprawdzie są na świecie, ale nie są ze świata. A objawiciel święty Jan, widząc ukompletowaną, wywyższoną, nagrodzoną chwałą tę klasę, to mówi, że to są ci, kiedy ich przedstawia, którzy się z niewiastami nie pokalali. Symboliczna księga o symbolicznych niewiastach oczywiście mówi, ale my rozumiemy, o jakie pokalanie, jakie pokalenie miał na uwadze, na myśli objawiciel święty Jan. Arka, korab, drogie braterstwo, stanowił w tamtych czasach, w czasach potopu, ten czynnik przenoszący ludzkość ze starego, tego zatopionego w efekcie wodą świata w nowy, aby zaludnić na nowo ziemię rasą czystą, pochodzącą z linii Adama. Może nam reprezentować Chrystusa i Jego moc zdolną uratować, ocalić swój lud, tak jak rodzinę tą symboliczną, rodzinę pozafiguralną, rodzinę Noego. Przenieść ją do chwały, czci nieśmiertelności, a w słusznym czasie, ale także w słusznym czasie wzbudzić i zorganizować na nowo ludzkość przeniesioną z teraźniejszego wieku złego w świat przyszły. Z teraźniejszego wieku złego, o którym apostoł święty Piotr również tematowy na wyższych wersetach mówi, że to ma być unicestwione. Proszę, mówi o tym apostoł święty Paweł w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie, że Pan Jezus czyni coś w jednym celu, żeby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego. Potop, ta najstraszniejsza, można powiedzieć, największa zagłada, która dokonała zniszczenia starego porządku rzeczy. Może nam wskazywać na dzieło anarchii, które doprowadzi do zupełnego zniszczenia starego porządku rzeczy. Tej symbolicznej ziemi i symbolicznych niebios, o których wspomniałem. I na gruzach tych królestw zbuduje prawowity król i władca swoje królestwo, któremu nie będzie już końca. I często stawiamy takie pytanie, jakoby nic się nie dzieje w kontekście tego, a spodziewamy się, że być może ocenilibyśmy, że to Pan jest już obecny wtedy, kiedy bylibyśmy, może się obudzili rano i widzieli, zauważyli raj na ziemi, że obudzimy się w innym świecie. To nic, że Kościół, już pomijając fakt, że Kościół nie miał tego literalnymi oczami widzieć, ale, drogie braterstwo, Pismo Święte nie potwierdza nam takiego, takiej kolei rzeczy, żebyśmy się w ten sposób tego spodziewali. Prorok, mówiąc proroczo o tych czasach przebiegu wydarzeń, to również wspomina, że cię postanawiam po co? A żebyś zaczynał od budowania? Nie. Mówisz, żebyś wytracał, psuł, niszczył, a dopiero potem budował i szczepił. I dlatego też ten prawowity król wie, że nic z tych starych rzeczy nie nadaje się do nowego porządku rzeczy, do nowego królestwa, do nowego budynku. Ten stary gmach musi być zburzony, musi być unicestwiony i dopiero na tych gruzach postawi swoje królestwo. Zacząwszy od zmiany ludzkich serc. Ludzkość musiała będzie chcieć, dążyć. Serca muszą być zmiękczone do tego stopnia, żeby chciały współdziałać w stworzeniu tego królestwa. Zwróćmy jeszcze uwagę na inne szczegóły mające miejsce po potopie. Kiedy Arka Noego osiada na górze Ararat, wypuszczona gołębica przynosi za kolejnym razem Noemu gałązkę oliwną, którą dziś uważamy za symbol pokoju. Noe wraz z rodziną stawia stopy na osuszonej ziemi. Pierwszą rzeczą, jaką Noe uczynił, pamiętamy co było. Była dziękczynna ofiara, całopalna z każdego bydła i ptactwa czystego, złożona Panu Bogu jakby w podziękowaniu, a którą to ofiarę z wdzięczną wolnością przyjął Bóg, czyniąc przy tym z Noem przymierze. I myślę, że mówiąc o tych czasach, które zakończą ten wiek zły tak jak potop, to, drogi bracia, są taką samą szczerą ofiarę z własnych, czystych serc uczyni na pewno w przyszłości wzbudzona z grobów ludzkość. I będzie to na pewno przyjemna i wonna ofiara w oczach Bożych i z taką samą przyjemnością zostanie przyjęta. Zawarte przymierze za pośrednictwem narodu izraelskiego, który ma być pierwszym spośród narodów tej ziemi, będzie trwało odtąd wiecznie. Nikt go nie wzruszy. A to dlatego, że ludzkość nie będzie chciała już żyć w innych warunkach, doświadczona wystarczająco mocno w złym. Będzie to, drogie braterstwo, ta nowa ziemia i nowe niebiosa, których mówi apostoł święty Piotr w tym naszym tematowym rozdziale w wersecie 13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Ale wróćmy, drogie braterstwo, do zasadniczego naszego zagadnienia, naszego rozważania w temacie dni Noego. Oprócz wspomnianego już argumentu, że dni Noego z Noem i dni Syna Człowieczego z Nim samym i wielkiej nieprawości, która była w czasach Noego i jest również w tym okresie czasu, w którym żyjemy. Już bracia tu wczoraj wspomnieli. Apostoł wyraźnie mówi, że takie czasy miały być uprzedza. Nic nie czyni panujący Pan, czego by nie objawił sługom swoim i prorokom. I przestrzega, uprzedza, że takie czasy miały nastać. Ale, drogie braterstwo, są jeszcze inne argumenty wynikające z pańskich słów. Jeżeli przyjrzymy się porównaniu dni Noego i dni Syna Człowieczego z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, to zauważymy, że nie ma w słowach naszego Pana porównania między przyjściem albo pojawieniem się Noego, czy urodzeniem się Noego, czy nagłym pojawieniem się w historii Noego, dorosłego już, a przyjściem, czyli samym faktem powrotu naszego Pana. Nie w tym jest to porównanie. Nie ma także, drogie braterstwo, porównania między obecnością Pana a nastaniem potopu. Że z chwilą potopu, a poza figuralnego, czyli nastaniem wielkiej anarchii, to miałby być znak, że moment powrotu naszego Pana. Nie, drogie bracie, tak nie porównuje nasz Pan. Porównuje dni, porównuje pewien okres czasu, pewien czas, pewne lata, długość charakteryzujący się pewnym okresem trwania. Dni nowego i dni Syna Człowieczego. Powiedzieliśmy również, że to, co cechowało, co jest napisane, że cechowało dni nowego, to wielka bezbożność, bezprawie i o takim uprzedzał apostoł Paweł. Ale ktoś powie tak, że ludzie bezbożni, no byli za dni nowego, no są wprawdzie teraz też, no ale w każdym okresie rozwoju ludzkości człowiek niedoskonały grzeszył i to zło, ten grzech obfitował. Był mniejszy lub większy, można by było mniej lub bardziej rozpowszechniony i mniej lub bardziej straszny, że tak powiem. I w związku z tym, i nie w tym szczególe, zasadnicze porównanie pańskie. Porównanie, które, jeżeli dobrze się wczytamy, to dotyczy wyraźnie czasu obecności Noego wśród ludzi przed potopem, a czasem obecności naszego Pana na świecie przed ogromnym uciskiem Dnia Pańskiego, który miał się ten wiek zły zakończyć. Wyraźnie to wskazuje na charakterystyczne cechy dni Noego i dni Syna Człowieczego. Czyli powiemy, drodzy bracia i siostry, że zasadniczy punkt porównania tych dwóch okresów leży w nieświadomości ludzkiej. Ludzie za dni Noego, z wyjątkiem jego rodziny, nie znali, nie zauważali, nie spostrzegali, możemy jeszcze zaryzykować twierdzenie, że nie chcieli zauważyć, bo bez wątpienia, jeżeli Noe, nie jest zapisane, że głosił cokolwiek, ale to, co czynił, mogło ludziom dać coś do zrozumienia, być może i na pewno, ja sądzę osobiście, jestem przekonany, że byli tacy, którzy się pytali Noego, co ty, Noe, robisz i po co i w jakim celu. Nikt nie widział, musimy sobie to uświadomić, żeby kiedykolwiek woda padała z nieba. Noe o tym uprzedzał. Takie zjawisko nastąpi, które jeszcze nigdy nie miało miejsca. Ludzie, z wyjątkiem rodziny Noego, nie znali, nie rozumieli zagrażającego niebezpieczeństwa zbliżającej się burzy. Nie wierzyli świadectwom Noego. I taka sytuacja miała być również za czasów obecności Syna Człowieczego. I dzisiaj, drogie braterstwo, czy tak nie jest? Dzisiaj nikt nie wierzy temu, co często mówimy, wspominamy, głosimy, uprzedzamy. Nikt z wyjątkiem rodziny Bożej w to nie wierzy. Inni, tak jak za dni Noego, niczego nie spostrzegą, aż społeczeństwo zorganizowane, tak jak dzisiaj, nie zacznie topić się w potopie anarchii, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, aż przyszedł potop i wytracił wszystkie. Dlatego też możemy powiedzieć, śledząc tą równoległość, że w czasie obecności Pańskiej świat będzie nadal jeść, pić, szczepić, budować, żenić się. I to nie w znaczeniu grzeszenia tymi uczynkami, bo to nie grzech, same to uczynki. Ale dla wskazania, że są nieświadomi, niezainteresowani, nie obchodzi ich to, co będzie potem. Nieświadomi grożącego niebezpieczeństwa, nieświadomi Pańskiej obecności. Aż czas ucisku zmagający się nad światem doprowadzi właśnie do tego potopu anarchii. I tak również było za dni Noego. Życie toczyło się i tu będzie się toczyło jakby normalnym trybem. My możemy powiedzieć jakby normalnym trybem, bo widzimy to wiszące nad światem, nad ludzkością niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, drodzy braterstwo, spowszednienia czasów obecnych przy takim stopniowo narastającym grzechu, stopniowo narastającej nieprawości może się udzielić nam czy nie. Żyjemy na tym świecie i, drogie braterstwo, jest w tym niebezpieczeństwo. Na jakiej podstawie możemy powiedzieć tak? Na podstawie tematowego rozdziału apostoła świętego Piotra, a wersetu 4, że mówi apostoł, że będą w czasach ostatecznych, nie za dni Noego, nie kiedyś tam w środku wieku Ewangelii, ale będą w dni ostateczne na śmiercy. I mówiący, co oni będą mówić? Gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Gdzież jest obietnica przyjścia? Też użyte jest w tym miejscu słowo paruzja. A więc gdzież jest, możemy przeczytać, obietnica Jego obecności? Czy na śmiercą może być ktoś, kto w ogóle nie wierzy w powrót Pana, bo go nie zna? Czy takiego człowieka możemy nazwać na śmiercą? Czy ateistę, ogólnie rzecz biorąc, używając znanych nam określeń, możemy nazwać na śmiercą? Nie. Dlatego szukam potwierdzenia na to, że ta sytuacja, ta znieczulica, ta, jakby można powiedzieć, mało zwracanie uwagi na to, co się wkoło nas dzieje, jest podobne do dni Noego. Może się nam udzielić. Nie możemy także, drogie braterstwo, nazwać naśmiewcą z wtórej obecności kogoś, który wprawdzie wierzył w powrót naszego Pana, ale żył w czasach, kiedy nie była ona faktem. Bo z czego miałby się wtedy śmiać? Musielibyśmy przyjąć, że się śmieje z czegoś, czego nie ma. A więc, drogie braterstwo, nie możemy takiego człowieka wtedy żyjącego nazwać naśmiewcą. A więc jest niebezpieczeństwo czasów Syna Człowieczego, że będziemy poddawać wątpliwość ten sam fakt. Apostolskie słowa mówią wyraźnie, że to, co się dziać ma w tym czasie, tak spowszednieje, że skłonni niektórych być może do stwierdzenia, że przecież nic szczególnego się nie dzieje. Drogie braterstwo, a miało się dziać? Co miało się takiego szczególnego, w jaki sposób znajdziemy wersety, które by nam potwierdzały, że będzie jakaś widoczna, zewnętrzna manifestacja powrotu naszego Pana? Myślę, że z tych wersetów nie możemy się tego przekonać. Drogie braterstwo, mało tego, kiedy weźmiemy inne wersety, to one nam mówią, że pośle Syn Człowieczy, anioły swoje, a oni zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia. Już pomijając szczegółową interpretację tego wersetu, ale zdaje się, że te słowa wskazują na coś ważnego, że będzie Królestwo Jego i będą zgorszenia. A więc nie jest to tak, żebyśmy się spodziewali, że z chwilą powrotu naszego Pana rozpocznie się, mówiąc potocznie, raj na ziemi. Drogie braterstwo, jest wiele wersetów, które mówią właśnie wręcz coś przeciwnego, że nie będzie takich widocznych znaków dla tych, którzy śpią, ale wy jesteście synami dnia, wy nie jesteście synami nocy. Przeto czuwajcie, a nie śpijcie jak inni. Gdybyśmy znowu wrócili do tych słów naszego Pana, to kiedy mówi o tych wydarzeniach, przedstawia wydarzenia mające mieć miejsce w czasie Jego obecności, to pytanie było postawione, jaki będzie znak Twej obecności i końca wieku. To tak naprawdę Pan Jezus jak odpowiedział uczniom? To możemy powiedzieć, że tak naprawdę nasz Pan powiedział, że nie będzie znaku dla świadomych mas. One nie spostrzegą mojej obecności i zmiany dyspensacji, która nadchodzi. Tylko mała garstka, ta symboliczna, pozafiguralna rodzina Noego, spostrzeże i uwierzy. I oni będą nauczeni od Boga. Sposób w tym miejscu Pan, jaki sposób Pan Jezus nie mówi. Ale będą nauczeni, przekonani o tym od Pana Boga, zanim wystąpią znaki, które mógłby rozpoznać świat. Zanim ludzkość zauważy już nie nadchodzące, ale istniejące niebezpieczeństwo. Obserwując więc, drogie braterstwo, czasy i chwile, w których żyjemy, wydarzenia naszych czasów. Nie bądźmy podobni tym, o których właśnie apostoł święty Piotr tak surowo mówi. Nie bądźmy także podobnymi uczniom idącym do Emaus. Znowu wracamy do tej równoległości podobieństw cielesnego Izraela i duchowego. A oni, pamiętamy, co robili. Kiedy szli do Emaus, to serca ich pałały. Coś nie potrafili wytłumaczyć, ale serca pałały ku temu przechodniowi, który im stawiał pytania. Ale sami wypowiedzieli takie znamienne słowa, zapisane przez Ewangelistę Łukasza w 24 rozdziale, 21 wersecie. Ale myśmy się spodziewali czegoś innego, że on w tym czasie naprawi królestwo. Popatrzmy, drogie braterstwo, jak przebiegle działa ten, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A kłamstwo to przedstawia światłość za ciemność, ciemność za światłość. Kiedy królowanie było odległe, to nasuwał myśli, że to teraz. Potwierdza to apostoł święty Paweł, kiedy mówi, że bez nas królujecie? To stawiane pytanie to nam coś mówi. Mówi nam, że była za jego czasów już taka myśl, że nadchodzi królestwo. Kiedy ono nie miało jeszcze miejsca, kiedy było odległe, to nasuwał myśl przeciwną. Przedstawiał światłość za ciemność, a ciemność za światłość. Że już nadchodzi. Uczniowie też się spodziewali. Myśmy się spodziewali czegoś innego. I dlatego też, drogie braterstwo, nie bądźmy czasami podobni tym uczniom idącym do Emaus, że my może według własnego naszego wyobrażenia, według własnej naszej wizji przebiegu wydarzeń spodziewamy się czegoś innego. Czegoś innego, co ma mieć miejsce później w innych warunkach i okolicznościach. Jeżeli, drogie braterstwo, takie będą niebezpieczeństwa, warunki i okoliczności, a to wszystko ma być usunięte, zniszczone, przeminąć i więcej nie wrócić, jak mówią słowa właśnie apostoła świętego Piotra w liście do trzecim rozdziale, a 11 wersecie. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, ma to wszystko zniknąć, to co to nas otacza, a co nas czasami bulwersuje, co nam dokucza, co widzimy, że jest złe, to nie będzie trwało wiecznie. To się wszystko ma rozpłynąć. Apostoł święty Piotr stawia w tym samym wersecie pytanie, jakimiż wy macie być? Tak jak nasz przewodni werset hasła. Jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Jakimiż macie być wy, którzy czas wtórej obecności wiążecie z indywidualnym, osobistym zbawieniem, osobistym uwielbieniem. Tak jak to mówi prorok Izajasz w 27 rozdziale swojego proroctwa, a 12 wersecie. Dnia onego, gdy się Pan będzie mścił od łożyska rzeki aż do potoku egipskiego, wy, synowie izraelscy, po jednemu zabrani będziecie. To jest czas, który oczekiwali, wywiadywali się uczniowie, a nam przyszło w tym czasie żyć. I dlatego apostoł święty Piotr stawia takie pytanie, ponieważ czas jest krótki, tak jakby wyczuwa się ducha tego ponaglania, ponieważ czas jest krótki, to jakimiś wy tym bardziej macie być, bo macie mało czasu. Jakimi macie być w świętych obcowaniach, pobożnościach, ażeby w tym krótkim czasie mimo wszystko dostosować swój charakter do tego wzoru wystawionego w Jezusie Chrystusie. Apostoł Piotr jak mnie z naciskiem mówi, że im czas naszej pielgrzymki jest krótszy, tym bardziej powinniśmy go wykorzystywać, ażeby być podobnym obrazowi naszego drogiego Zbawiciela, aby być jeszcze świętym. Ta pobożność nasza nie była tylko pobożnością od święta, ale była pobożnością również na co dzień. Jak to robić, drogie braterstwo, to jest zupełnie osobny temat. Wczoraj mieliśmy możliwość wiele na ten temat słuchać. Dlatego Pan Jezus mówi, że o tych czasach, że błogosławiony, których przyszedłszy Pan czujących znajdzie. Bo czymś im wynagrodzi te trudności tych czasów. Postawi ich za stół i będzie, posadzi ich za stół i będzie im usługiwał. I myślę, że każdy z nas chyba zgodzi się z tym, że takie usługiwanie, jakie dzisiaj jesteśmy odbiorcami, nie tylko tu na tej konwencji, ale w czasach, w których żyjemy, w których wyrozumienie głębokich praw Słowa Bożego jest takie, jak nigdy dotąd nie było, to jest to, drogie braterstwo, Pańska usługa. Nie jest to nasza zasługa, nasz zaszczyt, że my do czegoś sami doszliśmy. Nie. To Pan dał nam w tych czasach zrozumieć czasy i chwile, w których żyjemy. I apostoł Piotr jakby w konkluzji tej wizji wręcz strasznej, przerażającej wizji radzi, co uczynić, aby tych strasznych rzeczy, które się dziać mają, uniknąć. Mówi o tym w wersecie 14 i 18. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez naganej od Niego znalezieni byli w pokoju. Ruszcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen.